Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dobry wieczór, Marzena Bakowska. Dziś bohaterką wspólnego czytania z Radiem Gdańsk będzie Astrid Lindgren, szwedzka autorka literatury dziecięcej. Przeżyła prawie cały wiek XX, urodziła się bowiem w 1907 roku, zmarła w 2002 w Sztokholmie. Któż z nas nie zna dzieci z Bullerbyn czy Pipi? Wielu czytało przygody Carlsona z dachu, Emila ze Smalandii lub detektywa Blomqvista. Od kilku lat w Polsce książki Astrid Lindgren przeżywają ponownie falę popularności. A to zasługa drugiej bohaterki naszej audycji, czyli Edyty Jungowskiej. Aktorka zafascynowana twórczością szwedzkiej pisarki zaczęła nagrywać jej książki w formie audiobooków i założyła w tym celu wydawnictwo. Wydawnictwo Jungowska. Tak powstały serie książek do słuchania. Zapewniam, że to opowieści miłe nie tylko dla dzieci. Dorośli, słuchając na przykład braci Lwie Serce, odkrywają wiele dla siebie. Lindgren pisała nie tylko dla dzieci, w niektórych książkach przemycała też treści dla dorosłych. Czyli to, co uświadomił wszystkim film o Shreku. Narracja może być prowadzona dwutorowo. W prozie Lindgren zakochała się Edyta Jungowska. Dziś zaprezentujemy fragmenty audiobooków, które nagrała. Na rozmowę z nią wybrałam się do Warszawy. Przyjęła mnie w swoim domu. Niezwykle ciepła, serdeczna osoba. Szanując moją dietę, ugotowała dla mnie nawet kaszę z jabłkami. Wypiłyśmy kawę. Pies, aby nie szczekał podczas nagrania, wybrał się na długi spacer z partnerem aktorki. I zaczęłyśmy rozmowę o Astrid Lindgren.
Astrid Lindgren, no, fantastyczna, wielka pisarka. Wszyscy w dzieciństwie, w moim dzieciństwie, wszyscy czytaliśmy jej książki. Astrid była w latach 60., 70., 80., no, szalenie popularna w Polsce. Całe pokolenia wychowały się na Astrid. Fenomenalnie napisane książki, fenomenalnie również przetłumaczone przez Teresę Chłopowską, która również przetłumaczyła Muminki, przez panią Irenę Szuch-Wyszomirską. I tak naprawdę no nigdy nie myślałam, że będę miała taką okazję, taką przyjemność, żeby sięgnąć do tych książek i właśnie przeczytać je w wersji audio. I ja nie ukrywam, że jako dziecko nie przeczytałam wszystkich książek. Przeczytałam oczywiście Pipi. Pipi była takim symbolem niezależności. Był też świetny serial, więc jak już pojawił się serial w naszej polskiej telewizji, w Teleranku, no to oczywiście cała Polska wiedziała, kto to jest Pipi. No i też to była bohaterka, która była dziewczynką, więc wszystkie dziewczyny chciały być jak Pipi, chciały łazić po drzewach, chciały być wyzwolone, chciały szukać lemoniady w drzewie.
Albo mieć warkocze, tak jak ona.
Albo mieć warkocze, albo ubierać się tak jak Pipi, czyli no, Pipi była niewątpliwie prekursorką stylu hipisowskiego, ponieważ sama sobie szyła sukienki i tam, gdzie nie starczyło jej jakiegoś materiału, dorabiała zupełnie inny, w innym kolorze, jakiś czerwony, jedwab do niebieskiego, także sama sobie szyła sukienki, nosiła oczywiście za duże buty, była szaloną dziewczynką, która nie była ładna, uwaga, nie nosiła różowych sukienek i nie miała kokardy we włosach. W samej Pipi, myślę, został złamany taki schemat dziecka osieroconego. Pipi jest sierotą. I nikt nie patrzy na nią jak na sierotę. Pipi jest szalona, może wszystko. Oczywiście ma od taty kufer pełen złotych monet. Może sobie spełniać swoje marzenia, ale tak naprawdę też Pipi jest dzieckiem, które podejmuje decyzje. I czasami podejmuje je źle. No i to jest też książka, która... Tak zaczęłyśmy trochę od środka, bo tak naprawdę książka została napisana w latach 40. W 45 roku Astrid Lindgren przyniosła maszynopis do swojego wydawnictwa. Była wówczas niespełna 40-letnią autorką. Po debiucie pierwszą książkę, którą wydała, to była książka pod tytułem Zwierzenia Brit Marie. Została nagrodzona ta książka. No i Astrid Lindgren wymyśliła Pipi tak naprawdę po to, żeby umilić czas choroby swojej córce, która chorowała na zapalenie płuc. Imię Pipi wymyśliła córka Astrid, Karin. No i Astrid powiedziała, że jak już to imię jest takie szalone, no to już nie może to być historia o grzecznej, miłej dziewczynce. To musi być również szalona bohaterka. Powstała taka super bohaterka, którą chciały potem naśladować pokolenia dziewczyn.
Pipi to jest takie łamanie też schematów, bo to nie jest grzeczna dziewczynka, tylko to jest dziewczynka, która nie szablonowo się ubiera, nie szablonowo się zachowuje. zachowuje, ma nieszablonowe przygody, ale Astrid Lindgren też była taka nieszablonowa.
Tak, rzeczywiście, Astrid nie była szablonową postacią, ale chciałam jeszcze na moment wrócić do tego, w jaki sposób, jak to się zdarzyło, że Pipi trafiła do druku, bo to jest ciekawa historia, a potem wrócę do jej dzieciństwa. Astrid w ogóle chyba skręciła nogę, w każdym razie miała taki moment, że siedziała w domu i postanowiła spisać te przygody dla swojej córki, spisać przygody Pipi, no i zaniosła wydawcy. I wszyscy byli po prostu oburzeni. Cóż to za po prostu książka, która jest szkodliwa, no, jest niewychowawcza. Okrzyknięto Astrid niekulturalnym beztalenciem. Astrid miała ogromne problemy z tym, aby no, ktokolwiek chciał wydać jej książkę. I trafiła do wydawnictwa, do małego wydawnictwa. Wydawnictwo miało sporo kłopotów. Właściwie tak chyliło się ku upadkowi i okazało się, że ta książka uratowała to wydawnictwo przed bankructwem, a potem jeszcze Astrid przez wiele, wiele lat właśnie w tym wydawnictwie pracowała i wydawnictwo wydało wielu, wielu fantastycznych pisarzy szwedzkich, których promowała i wspierała właśnie Astrid.
Ale może wróćmy do dzieciństwa.
Dobra. Dzieciństwo Astrid, tak. Pamiętam, że na przykład Emil ze Smalandii, to są historie podobno taty Astrid, który wychowywał się na wsi. Emil jest dzieckiem właśnie takim też szalonym, czyli wszystkie postaci są jednak takie nieszablonowe, tak jak powiedziałaś. I podobno Astrid stworzyła Emila, opierając się na opowieściach swojego taty z dzieciństwa. A to pamiętamy taki serial Emil do drewutni, czyli Emil zawsze musiał coś przeskrobać, zawsze robił jakieś psoty, no i w związku z tym był zamykany w drewutni i wtedy rzeźbił takie małe ludziki i zawsze za każdym razem, kiedy tam był, tak powstawał jeden ludzik i tych ludzików było mniej więcej 365 w roku.
Wtorek, 22 maja, kiedy to Emil wsadził głowę do wazy z rosołem. Owego dnia w Katthult na obiad był rosół. Lina wlała rosół do wazy w kwiatki. Wszyscy siedzieli wokół kuchennego stołu i zajadali. A zwłaszcza Emil lubił rosół. I to było słychać. Czy musisz tak siorbać? Spytała mama. Inaczej nie wiadomo, że to zupa, odpowiedział Emil. Wszyscy więc jedli, ile kto chciał, aż waza została opróżniona. Pozostał tylko mały, malutki łyczek na dnie. Emil chciał ten łyczek wypić, a jedynym sposobem, aby się do niego dobrać, było wsadzenie głowy do wazy i wysiorbanie owego łyczka. I Emil tak zrobił. Wszyscy doskonale usłyszeli, jak sobie siorbie tam w środku. Potem jednak Emil chciał wyciągnąć głowę i, czy to do pomyślenia, ani rusz nie mógł. Utknął w niej. Wystraszony, zerwał się od stołu i stał z głową w wazie jak w kadzi. Wpadła mu głęboko na oczy i uszy. Emil szarpał się i wrzeszczał. Lina też się przestraszyła. Nasza piękna waza, lamentowała. Nasza piękna waza w kwiatuszki i w co tu teraz nalewać zupę? Bo skoro w wazie tkwił Emil, nie można było nalać w nią zupy. Tyle Lina rozumiała, chociaż na ogół nie rozumiała zbyt wiele. Ale mama Emila myślała raczej o Emilu. Moi drodzy, ale jak my teraz wydostaniemy chłopca? Trzeba będzie wziąć pogrzebacz i rozbić wazę. Czyś ty rozum straciła, kobieto? Powiedział tatuś Emila. Kosztowała przecież 4 korony. Może ja spróbuję, odezwał się Alfred, który był rosłym i silnym parobkiem. Chwycił wazę za oba ucha i pociągnął w górę z całej siły. Ale to nic nie pomogło. Emil podniósł się razem z wazą, bo naprawdę mocno w niej tkwił. Wisiał więc i wymachiwał nogami, żeby się znowu znaleźć na podłodze. Przestań! Postaw mnie! Przestań, mówię ci! Krzyczał. Więc Alfred go postawił. I wszyscy bardzo się zasmucili. Stali wokół Emila i zastanawiali się. Tatuś Anton, mama Alma, mała siostrzyczka Ida, Alfred i Lina. Nikt jednak nie mógł wpaść na pomysł, jak nieszczęsnego Emila wydobyć z wazy. O, popatrzcie, Emil płacze, powiedziała mała Ida, wskazując na dwie wielkie łzy, które wypłynęły spod wazy. Wcale nie płaczę, zaperzył się Emil. To przecież rosół! Zuchwały był jak zwykle ten chłopak, ale zbyt wesoło chyba mu nie było z głową w wazie. Pomyśl tylko, a jeżeli nigdy się z niej nie wyswobodzi? Biedny Emil, kiedy w takim razie będzie mógł włożyć swoją cyklistówkę? Mamie Emila okropnie żal było synka. Znów chciała wziąć pogrzebacz, żeby rozbić wazę, lecz tatuś Emila zaprotestował. Nigdy w życiu! Ta waza kosztowała 4 korony. To już raczej jedźmy do doktora w Marianelund. Z pewnością potrafi ją ściągnąć. Bierze tylko 3 korony. W ten sposób zarobimy koronę.
To fragment książki Emil ze Smalandii, którą przeczytała Edyta Jungowska. Wracamy do opowieści o Astrid Lindgren.
Sama Astrid pochodziła z rodziny chłopskiej, ale od początku przejawiała takie zdolności pisarskie. Pisała różne opowiadania, dostawała nagrody. Nawet kiedyś napisała, że nigdy nie zostanie pisarką.
To wtedy, kiedy ukazał się jej pierwszy artykuł.
Tak, dokładnie. Kiedy miała 13 lat, ukazał się jej pierwszy artykuł w gazetce szkolnej. Natomiast sama była rzeczywiście dosyć niekonwencjonalna. Nie wiem, słuchała jazzu, stała się bohaterką dosyć sporego skandalu, ponieważ jako panna zaszła w ciążę. No, dzieckiem zajęła się przebrana matka, a Astrid podjęła pracę w biurze, ale oczywiście w wolne dni przyjeżdżała do Larsa, tak miał na imię jej syn. Pracowała, uczyła się i odwiedzała swojego syna. Potem dzieckiem zajęli się też dziadkowie, aż wreszcie poznała swojego męża, przyjęła jego nazwisko.
Dlatego mamy panią Lindgren.
Mamy Astrid Lindgren. Rodzi się jej drugie dziecko, Karin. A Astrid cały czas pisze, właśnie wydaje pierwszą książkę, która zostaje nagrodzona. No i potem właśnie wymyśla Pippi. Powstały fantastyczne książki po Pippi. Powstały Dzieci z Bullermyn, Karson z dachu, Bracia Lwie Serce, Emil ze Smalandii, Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku, znany pod tytułem również My na wyspie Saltkrokan. To jest szwedzki tytuł. W Polsce ta książka jest znana pod 2 tytułami, Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku i My na wyspie Saltkrokan. Zawsze Astrid się inspirowała prawdziwymi wydarzeniami. Na przykład Bracia Lwie Serce, kiedy była na cmentarzu i zobaczyła nagrobek 2 chłopców. Dowiedziała się, że jeden z nich zginął w wypadku i właśnie powstała ta przepiękna powieść Bracia Lwie Serce o 2 chłopcach, o miłości, o braterstwie, o poświęceniu i o tym, że czasami bywają w życiu tak trudne decyzje, których boimy się podjąć, ale jednocześnie wiemy, że jeśli ich nie podejmiemy, to będziemy się z tymi decyzjami czuli źle, nie będziemy mogli powiedzieć o sobie, że jesteśmy uczciwi, nie tylko wobec innych, ale i wobec siebie. Nawet sama Astrid napisała, że są rzeczy, które w życiu musi się zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko zwykłym śmieciem. Nawet powiedziała nędznym śmieciem. W książce dla dzieci szalenie poważnie traktowany temat takich poważnych decyzji, które dzieci również muszą podejmować. Mówiłyśmy o tym, że Pippi łamie schematy, że łamie schemat sieroty, że jest niby wolnym duchem, podejmuje sama decyzje, czasami zupełnie szalone, ale tak naprawdę czasami wie o tym, że podjęła pewne decyzje złe. Kiedy Pippi przez wiele, wiele lat była wydawana w wersji ocenzurowanej, na przykład we Francji, uchodząc za książkę, która po prostu jest szkodliwą dla wychowania dzieci. Przez te 70 lat, bo tak naprawdę ostatnio mieliśmy 70 urodziny, Pipi stała się takim podręcznikiem, jak bezstresowo wychowywać dzieci. Bezstresowo, ale jednocześnie z pewną odpowiedzialnością, że dziecku daje się taką możliwość, wolność, ale jednocześnie w tej wolności przestrzeń na podejmowanie decyzji, no w taki odpowiedzialny, jak na swoje lata, sposób.
Przed namiotem nieopodal stał mężczyzna i wołał: następne przedstawienie za 5 minut! Skorzystajcie z okazji, obejrzyjcie ten fenomenalny dramat, morderstwo hrabiny Aurory, czyli Kto się skrada w krzakach. Jeżeli ktoś się skrada w krzakach, to musimy zbadać kto. I to natychmiast, powiedziała Pipi do Tomiego i Aniki. Chodźcie, wejdziemy. Podeszła do kasy. Czy mogę wejść za pół ceny? Jeżeli obiecam, że będę patrzeć tylko jednym okiem? Spytała w nagłym napadzie oszczędności. Lecz bileterka nie chciała o tym słyszeć. Nie widzę żadnych krzaków, ani nikogo, kto by się w nich skradał, powiedziała Pipi niezadowolona, kiedy wszyscy troje usiedli z samego przodu, koło kurtyny. Jeszcze się nie zaczęło, odrzekł Tomi. Tymczasem kurtyna poszła w górę i ukazała się hrabina Aurora, chodząca tam i z powrotem po scenie. Wyłamywała dłonie i wyglądała na bardzo zatroskaną. Pipi przypatrywała się temu wszystkiemu w napięciu. Ona się na pewno czymś martwi, powiedziała do Tomiego i Aniki. Albo może kłuje ją gdzieś agrafka. Ale hrabina Aurora była naprawdę zmartwiona. Wzniosła oczy do sufitu i żaliła się. Czyż istnieje ktoś równie nieszczęśliwy jak ja? Odebrano mi dzieci, mój mąż przepadł. Jestem sama, osaczona przez łobuzów i bandytów, którzy chcą mnie zabić. Jakie to straszne, westchnęła Pipi i oczy się jej zaczerwieniły. Chciałabym umrzeć, jęknęła hrabina Aurora. Wtedy Pipi wybuchnęła gwałtownym płaczem. Kochana, nie mów tak, szlochała. Przecież może być lepiej. Dzieci pewnie wrócą, a ty chyba znajdziesz sobie nowego męża. Tylu jest przecież mężczyzn, bełkotała wśród pochlipywań. Wtem zjawił się dyrektor teatru. Podszedł do Pipi i powiedział, że albo będzie siedzieć idealnie cicho, albo opuści teatr. Spróbuję, obiecała Pipi, trąc oczy. Sztuka była niezwykle emocjonująca. Tomi przez cały czas miętosił czapkę ze zdenerwowania. Anika splatała dłonie. Pipi ani na sekundę nie spuszczała rozpłomienionych oczu z hrabiny Aurory. A tymczasem sytuacja biednej hrabiny stawała się coraz groźniejsza. Ona jednak, niczego nie przeczuwając, chodziła sobie po ogrodzie zamkowym. Nagle rozległ się wrzask. To była Pipi. Zauważyła mężczyznę stojącego za drzewem. Miał nieprzyjemny wygląd. Widocznie hrabina Aurora też usłyszała jakieś szmery, bo powiedziała przerażonym głosem: kto się skrada w krzakach? O tym to ja coś wiem, zawołała Pipi z zapałem. To podstępny, paskudny facet z czarnymi wąsami. Leć prędko i zamknij się w drewutni. Wtedy dyrektor teatru podszedł do Pipi i powiedział, że musi natychmiast wyjść. Mam zostawić hrabinę samą? Z tym ciemnym typem? Pan mnie widać nie zna, odparła Pipi. Na scenie akcja toczyła się dalej. Nagle wstrętny facet wyskoczył z krzaków i rzucił się na hrabinę Aurorę. Oto wybiła twoja ostatnia godzina, syknął przez zęby.
Ja na to nie pozwolę, krzyknęła Pipi i jednym susem znalazła się na scenie. Wciąż płacząc, chwyciła łobuza w pół i rzuciła go na widownię. Że też śmiesz, chlipała. Co ci przeszkadza, hrabina? Pomyśl, ona nie ma dzieci ani męża. Jest całkiem sama.
Podeszła do hrabiny, która bez sił opadła na ławkę ogrodową. Możesz zamieszkać u mnie, w willi Śmiesznotce, jeśli chcesz, powiedziała, żeby ją pocieszyć.
Głośno płacząc i chwiejąc się na nogach, Pipi wyszła z teatru, a tuż za nią Tomi i Anika. Wyszedł również dyrektor, wygrażając im zaciśniętą pięścią.
Natomiast publiczność na widowni biła brawo, bardzo zadowolona z dobrego przedstawienia. Kiedy już uszli dobry kawałek drogi, Pipi wytarła nos w sukienkę i powiedziała: teraz musimy się rozweselić. To było zbyt smutne.
Czego jeszcze uczy Astrid Lindgren dzieci? Bo przeczytała się w zasadzie chyba wszystkie książki.
No tak, w dzieciństwie nie przeczytałam tych wszystkich książek. Przeczytałam Pipi, przeczytałam Dzieci z Bullerbyn, przeczytałam Braci Lwie Serce, bo to oczywiście jest lektura. Natomiast już nie dotknęłam Carsona z dachu. Carson z dachu może nie jest taką popularną książką u nas w Polsce, ale jest prześmieszny, pełen humoru i opowiada o pewnym jegomościu w słusznym wieku, nie wiemy w jakim, który mieszka na dachu, jest oczywiście też abstrakcyjną postacią, bo ma pewien guziczek, w którym uruchamia śmigiełko na plecach i może po prostu poruszać się nad dachami Sztokholmu. No i któregoś dnia przysiada na parapecie braciszka, jest to chłopiec 7-letni, który ma dużo starsze rodzeństwo i tak naprawdę czuje się trochę samotny. To starsze rodzeństwo nie rozumie go, nie chcą się z nim bawić. No i jak spotyka Carsona z dachu, przeżywają wiele, wiele fantastycznych, w ogóle fenomenalnych, strasznie śmiesznych przygód. Ta powieść nie jest tak bardzo, tak jak powiedziałam, znana w Polsce, ale znana w Rosji. Nawet powstały kreskówki i filmy na podstawie Carsona, nawet do tego stopnia, że pewnego dnia spotkałam dziewczynę w moim wieku i mówi: o, Carson z dachu, Ukrainkę. Ona mówi: ojej, to jest fenomenalna, fantastyczna rosyjska bajka. Rosyjska. Tak znany jest Carson z dachu, że zapomniano, że autorką tej książki jest Astrid. Kiedy w latach 80. Astrid spotkała się w ambasadzie Związku Radzieckiego w Sztokholmie, ambasador powiedział do Astrid: w każdym radzieckim domu są dwie książki, Carson z dachu i Biblia. I na to Astrid powiedziała: nie wiedziałam, że Biblia jest u was tak popularna. Także Astrid była zawsze oczywiście miała ogromne poczucie humoru.
To widać w jej książkach, bo ona nawet mówi się, że moralizatorstwo zastąpiła humorem.
Tak, na pewno. I to się czuje we wszystkich książkach. Ja powiem tak, w momencie, kiedy czytam te książki, to jest takie dla mnie taka ogromna przyjemność obcowania z fenomenalną literaturą, właśnie z taką umiejętnością żonglowania emocjami czytelnika. Najpierw czytamy o czymś bardzo, bardzo smutnym, a za sekundę po prostu jest to rozproszone jakimś dowcipem, kompletną zmianą akcji. No, wszystkie te książki nie bez powodu były ekranizowane, są takimi gotowymi scenariuszami, wręcz no, jedna z książek, właśnie Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku, najpierw powstała w wersji serialowej, o czym nie wiedziałam, kiedy czytałam tę książkę. Podczas czytania mówię do reżysera: zobacz, Rafał, to jest tak napisane, że to jest po prostu gotowy scenariusz, no, po czym okazało się, że rzeczywiście najpierw powstał scenariusz do filmu, serialu, powstał w Szwecji bardzo znany serial i dopiero potem Astrid napisała książkę, przepiękną książkę o tacie, który sam samotnie wychowuje 4 dzieci w różnym wieku. Ma taką najstarszą 19-letnią córkę, która pomaga mu trochę ujarzmić 12 i 13-letnich chłopców, no i najmłodszego, takiego 7-letniego chłopca, który jeszcze wymaga bardzo, bardzo wiele opieki. Ojciec jest pisarzem i rodzina wyjeżdża nad morze na wakacje i spędza je w takim starym, rozsypującym się domu. Przyjaźni się właśnie z tubylcami. Wszyscy tam przeżywają ważne w swoim życiu chwile. Najstarsza córka pierwszą miłość, ale najważniejsze tak naprawdę jest relacja całej tej rodziny. Jak dzieci potrafią wyczuć to, że tato sobie nie radzi, że tato też ma jakby swoje problemy, próbują mu pomagać, jak wszyscy się szalenie kochają. Rzeczywiście książka pełna i humoru, i takiego ciepła rodzinnego, takiego przekazu, że nie wszyscy rodzice no, są doskonali, ale Astrid to traktuje z takim ogromnym, ogromnym poczuciem humoru. Zresztą książka wyszła w Polsce pod tytułem Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku, a to z tego powodu, że właśnie nasz bohater, tato, ciągle w jakichś takich trudnych dla siebie sytuacjach wpada w ubraniu, wodę. No i dziewczynka, która właśnie mieszka na wyspie Saltkrokan, zawsze jest obecna przy tych sytuacjach i mówi tak: a dlaczego ty się kąpiesz w spodniach, wujku? Dlatego tłumaczka, pani Maria Olszańska, zdecydowała, że właśnie to będzie tytuł polskiej wersji My na wyspie Saltkrokan i że to jest tytuł ciekawy i inspirujący.
nagle usłyszałam, że wszyscy się śmieją. Zaproponowałam więc Kristerowi: chodź, zobaczymy, co tam tak wesoło. I zobaczyłam. Zobaczyłam mianowicie Pellego, który miał się nie ubrudzić. Stał po pas w wodzie, Tjorven tak samo i ochlapywali się ile sił. Ogarnęła ich gorączka morska. Trudno znaleźć lepsze określenie. Nagle Tjorven zawołała: teraz właściwie możemy się wykąpać. I zrobili to. Zanurzali się i wynurzali. Krzyczeli i wrzeszczeli. I ochlapywali się jeszcze bardziej. Zupełnie upojeni morzem i tak pochłonięci własną radością, że zapomnieli o otoczeniu. Ocknęli się z oszołomienia dopiero wtedy, gdy nadbiegłyśmy. Merta i ja ocknęli się i wtedy zobaczyli, że są mokrzy. Tak jak Adam i Ewa w raju spostrzegli swą nagość. Pelle i Tjorven nie byli niestety nacy. Byli całkowicie ubrani. I nigdy przedtem nie zdarzyło mi się widzieć krochmalonej, haftowanej sukienki tak dalece przypominającej mokrą ścierkę. Nie było rady, usprawiedliwiała się Tjorven. Tak się jakoś samo zrobiło. Próbowała Mercie wytłumaczyć, jak to się samo zrobiło. O ile sobie dobrze przypominam, mniej więcej tak. Chcieliśmy tylko nogi zamoczyć, nic więcej, bo tacy byliśmy wystrojeni. Ale Pelle powiedział, że do kolan to chyba możemy wejść, więc weszliśmy. A potem Pelle wszedł jeszcze troszeczkę dalej. No, ja w każdym razie mogę aż dotąd, powiedział. To ja poszłam jeszcze dalej i powiedziałam, a ja w każdym razie mogę aż dotąd. Ale już mi się sukienka troszkę zamoczyła od dołu, więc Pelle powiedział, a ja nie jestem mokry. To chlapnęłam na niego, żeby był. To on na mnie chlapnął. To ja na niego jeszcze raz troszeczkę chlapnęłam, to on znowu na mnie i tak coraz bardziej i bardziej ochlapywaliśmy się. A potem całkiem weszliśmy do wody. No, samo tak się jakoś zrobiło.
Która książka sprawiła, że założyłaś wydawnictwo, żeby wydawać audiobooki Astrid Lindgren?
Ach, no, Pipi oczywiście. Pipi zmieniła moje życie. Tak jak Pipi zmieniła życie Astrid. Ja czytałam tę książkę Wiktorowi, swojemu synowi, kiedy miał 5-6 lat. I była tutaj zresztą w tym miejscu, gdzie siedzimy, kiedyś kuchnia. I byli goście, poszłam czytać i jeden z przyjaciół zapytał się, no słuchaj, a co ty czytasz? Ja mówię, Pipi. Ojej, Pipi, czytasz. Powinnaś tę książkę przeczytać w wersji audio. No i ziarno padło na podatny grunt. Trwało to jeszcze kilka lat. Nawet zresztą można zobaczyć mnie, która czytam Pipi Wiktorowi w internecie, ponieważ okazało się, że za chwilę Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom zaproponowała mi przeczytanie tego fragmentu. No i pomyślałam tak, czemu nie? I zaczęły się poszukiwania ludzi, którzy by nam pomogli dotrzeć do spadkobierców Astrid Lindgren. I rzeczywiście to wydawnictwo nasze powstało tylko dlatego, żeby wydać Pipi. No kiedy okazało się, że to wcale nie jest takie proste, że to jest jednak jakiś trud. Nie mogłam znaleźć nikogo, kto by chciał ze mną po prostu wydać te książki, bo uważano, że jeszcze w 2009 roku uważano, że po prostu jest to produkt niszowy, nie miał swojego miejsca w księgarniach. Rzeczywiście dopiero taka świadomość, czym jest audiobook, w jaki sposób można z niego skorzystać, dlaczego może być taki pomocny i w wychowaniu dziecka i w rozwoju. Postanowiłam po prostu sama go wydać. I wtedy ktoś powiedział, słuchaj, no nie, no sama Pipi to jest za mało, po prostu zrób całą serię książek Astrid Lindgren. Udało nam się pozyskać prawa i tak w 2010 roku wydaliśmy Pipi w 3 częściach i od razu, wydaliśmy ją w maju i od razu w grudniu bodajże, dostaliśmy bestsellera Empiku w kategorii audiobook, a potem wydaliśmy Dzieci z Bullerbyn i też dostaliśmy bestsellera.
Jakich bohaterów już w twoim wydawnictwie zaprezentowałaś małym czytelnikom w formie audiobooku?
No, wydaliśmy już 14 książek, bo po Pipi i Dzieciach z Bolerum właśnie nadszedł czas na Carsona, potem był Emil ze Smalandii i Lotta z ulicy Awanturników, potem Bracia Lwie Serce, potem My na wyspie Saltkrokan i cudowna, piękna książka Rasmus i Włóczęga, która zaczyna się w domu dziecka i myślę, że wszystkie te uczucia, które towarzyszyły Astrid, kiedy urodziła tak wcześnie swojego syna i którego oddała rodzinie zastępczej, tam w tej książce pobrzmiewają. Cudowna, piękna książka o dziecku, które właśnie szuka kogoś, kto by go pokochał, szuka rodziny i ucieka z domu dziecka i spotyka z pozoru normalnego takiego Włóczęgę. Oczywiście to spotkanie zmienia całkowicie życie obu bohaterów. A potem seria kryminalna, Detektyw Blomkvist i Detektyw Blomkvist i Rycerz Białej Róży. No i to już jest historia dla takich dzieciaków 10-13 lat o chłopcu i jego przyjaciołach, którzy mieszkają w małym, sennym miasteczku. A Kalle Blomkvist pragnie być detektywem, rozwiązywać zagadki, być Sherlockiem Holmesem, no ale właśnie w sennym miasteczku nic się nie dzieje, ale któregoś dnia przyjeżdża do tego miasteczka pewien podejrzany gość, no i wtedy cała grupa dzieciaków pomaga ująć niebezpiecznych przestępców. Steve Larson, który jest autorem słynnej książki Millennium, napisał, że nie bez powodu jego bohater ma na nazwisko Blomkvist i pierwsza część Millennium traktuje właśnie o zniknięciu drogocennej biżuterii, a to dlatego, że jego bohaterem dzieciństwa był Kalle Blomkvist, słynny detektyw Blomkvist, którego znają wszystkie dzieci w Szwecji i to był pierwowzór tego słynnego dziennikarza z tej znakomitej powieści Millennium. Przepiękna książka i też szalenie poważnie traktuje tematy właśnie kradzieży, ale też tak poważnie i z humorem. I myślę, że Astrid taką największą wartością i dla mnie taką przyjemnością jako aktorki jest to, że tak jak powiedziałam, mam do czynienia z fenomenalną literaturą, z takim materiałem aktorskim, który jest szalenie dla mnie rozwijający. Kiedy wspominam pewne fragmenty z książek, właśnie na przykład historię z Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku, kiedy to mała bohaterka ma takiego przyjaciela psa i okazuje się, że ten pies, pada podejrzenie, że zagryzł owce i że trzeba go zastrzelić. I pożegnanie z tym psem to jest jedna z takich najbardziej wzruszających scen, kiedy to dziecko nie może uwierzyć, że jej pies zrobił coś tak złego i że już nie będzie jej przyjacielem.
Jak się czyta w ogóle dla dzieci? Czy to trzeba tak przerysowywać postacie, bo dzieci lubią, jak nawet rodzice grają przed nimi te postacie. Czytając do audiobooka właśnie przerysowuje się te postacie?
Rozmawiałam któregoś dnia z panem Wojciechem Przoniakiem właśnie, jak powinno się czytać dla dzieci. I on powiedział takie zdanie, mówi tak, wiesz co, dla dzieci powinno się czytać tak samo jak dla dorosłych. Tylko, że jeszcze lepiej. I ono, rzeczywiście ten czytelnik mały, słuchacz jest bardzo wymagający, ponieważ no, dorosły czasami po prostu skupi się na treści i nie będzie zwracał uwagi na to, w jaki sposób ta treść jest podana. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, jeśli się znudzi, nie trafisz jakby do jego wyobraźni, no to po prostu zostawi tę książkę. My mieliśmy szczęście, że wszystkie te książki właściwie przeznaczone są dla dzieci takich 6-7, znaczy większość naszych książek 6-7-letni, te dzieci jeszcze nie potrafią dobrze przeczytać, jeszcze mają jakby problem z płynnością czytania, natomiast są absolutnie gotowe na taką skomplikowaną już fabułę. Natomiast wiedzieliśmy, że trzeba wspomóc tę powieść muzyką, która pomoże dziecku lepiej się skupić na temacie. I oczywiście ja w jakiś sposób znalazłam taki klucz do tego, żeby nie grać postaci, których się tam pojawia bardzo, bardzo dużo w tych książkach, ale jednocześnie w jakiś sposób je zaznaczać. Nie wyobrażam sobie czytania na biało, nie wyobrażam sobie po prostu też grania tych postaci. Gdzieś rzeczywiście trzeba znaleźć jakiś taki środek, który każdy aktor jakby wypracowuje w swoim warsztacie. Tak naprawdę najważniejsze chyba jest doświadczenie, ale też wyobraźnia. I ja doszłam do wniosku, że jeżeli mnie to nie nudzi, nie nudzi to reżysera, to myślę, że dzieci też nie będą znudzone. Czasami wracamy, nagrywamy po raz drugi pewne fragmenty. To jest jednak taka spora, książka ma najkrótsza, to ma z 2,5 godziny, 3 godziny. To jest jednak długa forma. Trzeba zapanować nad rytmem tej książki. No już po to jest potrzebny nam reżyser, po to potrzebna też jest muzyka. Jednak krótka forma opowiadania, czy też wiersza, aktor w takiej krótkiej formie sam może zapanować nad rytmem. Natomiast przy takiej długiej formie jest to szalenie trudne. Więc czasami dobrze coś przeczytałam, ale wydawało mi się, że to jest na przykład, nie wiem, za wolno albo za szybko i dramaturgicznie się to nie wpisuje. Więc często po prostu powtarzaliśmy pewne fragmenty. Ja długo siedzę w studio, długo nagrywam, pracuję nad postaciami. Mam taką nadzieję, że efekt tej mojej pracy, trudnej i ciężkiej, jest widoczny, ponieważ rodzice sobie nas szalenie polecają, dziękują, są tak naprawdę bardzo tacy mili w ocenie tych naszych audiobooków. Jak widzą swoje dziecko zasłuchane, to mają po prostu taki dowód na to, że można książkę przeczytać ciekawie. Ta książka, która była książką ich dzieciństwa, również trafia do tego młodego czytelnika, że budujemy coś takiego jak pewien taki dialog międzypokoleniowy. Ja bym powiedziała, że nasze dzieci mogą zobaczyć, jak wyglądało nasze dzieciństwo bez komórek, bez samochodów w takiej ilości, jak wygląda wieś, jak wygląda osada, która ma 3 domy, jak wyglądają relacje, które nie są wirtualne, tak, te przyjaźnie, gdzie można przyjaciela po prostu wyłączyć jednym kliknięciem klawisza. Bywają sytuacje, w których się kłócimy, ale bywają sytuacje, w których stajemy za sobą murem i się wzajemnie wspieramy. Bardzo się cieszę, że te książki dzisiaj trafiają do tego małego czytelnika, który ma przede wszystkim inny świat w tej chwili, ale potrafią te dzieci docenić to, że ta literatura jest tak wspaniała i do tego stopnia słuchają naszych audiobooków, że po prostu dzieci znają nasze, na przykład dzieci z Bullerbyn na pamięć. Rodzice dzwonią czy piszą, że czasami już nie mogą po prostu, bo po raz któryś setny włączony jest Carson z dachu, czy dzieci z Bullerbyn, ale to tylko świadczy o tym, że ta praca, którą żeśmy wykonali, jest pracą chyba udaną.
Leżeliśmy jeszcze chwilę w ciepłym słońcu i przypatrywaliśmy się rybom, które pływały tam i z powrotem pod mostem. Potem Jonatan chciał, żebyśmy poszli do domu. Chciałem i ja, rzecz jasna, bo byłem ciekaw tej zagrody jeźdźców, gdzie od tej pory miałem mieszkać. Jonatan szedł przede mną ścieżką pod górę, w stronę zagrody, a ja za nim na moich pięknych, prostych nogach. Wpatrywałem się w nie i czułem, jak dobrze się na nich idzie. Kiedy uszliśmy kawałek pod górę, odwróciłem głowę. I wtedy nareszcie zobaczyłem Dolinę Wiśni. Ach, jak w niej było wszędzie biało od kwiatów. Była biała i zielona od wiśniowych kwiatów i zielonej, bardzo zielonej trawy. Przez tę zieleń i biel płynęła rzeka jak srebrna wstążka. Dlaczego wcale tego nie zauważyłem przedtem? Czyżbym widział tylko Jonatana? Stałem jak wryty na ścieżce i patrzyłem. To chyba najpiękniejsza dolina na ziemi, powiedziałem do Jonatana. Tak, ale nie na ziemi, odpowiedział. I wtedy przypomniałem sobie, że jesteśmy w Nangijali. Dolinę Wiśni otaczały wysokie góry i to też było piękne. Z ich stromych stoków spływały ku dolinie potoki i wodospady, radośnie rozśpiewane, bo przecież mieliśmy wiosnę. I powietrze było jakieś niezwykłe, takie czyste i dobre, że miało się ochotę je pić. Przydałoby się kilka kilo tego powietrza u nas w domu, w naszym mieście, powiedziałem, bo przypomniało mi się, jak swego czasu tęskniłem za świeżym powietrzem. Wtedy na kanapie, w kuchni, gdzie chyba go w ogóle nie było. Ale tu miałem je i wdychałem, ile tylko mogłem. Tak jakby mi go było wciąż mało. Podoba mi się tu, powiedziałem do Jonatana. Był już w drzwiach i chciał wejść do chaty, ale wtem usłyszeliśmy rżenie. Tak, to naprawdę rżał koń. Jonatan powiedział: zobaczymy najpierw w stajnie? Poszedł do drugiej chaty, a ja pobiegłem za nim. Wyobrażacie sobie, jakim pędem? Była to prawdziwa stajnia. Dokładnie taka, jak myślałem. Stały w niej dwa konie, dwa śliczne, gniade konie, które obróciły ku nam łby i zarżały, gdyśmy weszli. To Grim i Fjalar, przedstawił je Jonatan. Zgadnij, który z nich jest twój? Nie, daj spokój, powiedziałem. Nie próbuj mi wmówić, że jakiś koń należy do mnie. I tak w to nie uwierzę. Ale Jonatan powiedział, że w Nangijali nie można sobie dać rady bez konia. Bez konia nigdzie się nie dostaniesz. A tu, sucharku, trzeba czasem pojechać bardzo daleko. Od dawna nie słyszałem równie dobrej wiadomości, że w Nangijali musi się mieć konia, bo ja strasznie lubię konie. Mają takie miękkie pyski. Nie rozumiem, jak w ogóle może istnieć coś tak miękkiego. To była para wyjątkowo ładnych koni. Fjalar miał białą strzałkę na czole. Poza tym nie różniły się od siebie. Może Grim jest mój, powiedziałem. Nie trafiłeś. Twój jest Fjalar. Mamy jeszcze króliki, powiedział Jonatan. W klatce za stajnią. Ale możesz je zobaczyć później. Co on sobie wyobrażał? Muszę je zobaczyć teraz, natychmiast, zawołałem. Zawsze bardzo chciałem mieć króliki, a w domu, w mieście, nie można ich trzymać. Prędko pobiegłem za stajnię, a tam, w klatce, siedziały co najmniej 3 małe, rozkoszne króliki i chrupały liście mleczu. To dziwne, powiedziałem później do Jonatana. Tu w Nangijali jest wszystko, co się kiedykolwiek chciało mieć. Owszem, mówiłem ci przecież, że tak właśnie tu jest, odpowiedział Jonatan. I było rzeczywiście dokładnie tak, jak mówił wtedy, kiedy siedział przy mnie na kanapie w kuchni. Teraz mogłem stwierdzić, że wszystko się zgadza. I bardzo się z tego cieszyłem.
Książka Bracia Lwie Serce rozgrywa się po śmierci małych bohaterów. Astrid Lindgren niejako pokazuje nam, jak może wyglądać życie po śmierci. I metafizycznym pytaniem zakończyłam rozmowę z Dorotą Jungowską.
Gdybyś spotkała Astrid Lindgren, to co byś jej powiedziała? Albo o co byś ją zapytała?
Powiedziałabym dziękuję. Tak, powiedziałabym dziękuję i powiem ci, że miewam takie momenty, kiedy czytam właśnie pewne fragmenty, kiedy po prostu sama się wzruszam totalnie. Bo to, że coś mnie śmieszy, no to jest fajnie, to jest miłe. Ale że bywają takie fragmenty właśnie w Braciach Lwie Serce, czy właśnie w ostatniej książce, w Detektywie Blomkwiście i Rycerzu Białej Róży, kiedy to dorosły człowiek umiera i siedzi przy nim dziecko. To są takie momenty, kiedy Astrid dotyka takich najgłębszych, takiej ogromnej prawdy o człowieku i potrafi to fenomenalnie opisać i dowcipnie, i wzruszająco. I jestem szczęśliwa, że mogłam przeczytać te książki. Kiedyś powiedziałam, że byłabym bardzo zazdrosna, że gdyby ktoś inny przeczytał te książki i myślę sobie, że im dalej im czytam kolejną książkę, one są inne, kompletnie inne. Astrid bawi się gatunkami literackimi. Natomiast one za każdym razem w taki bardzo szczery sposób opowiadają i dotkliwy i dowcipny o człowieku.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.